Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. W tym sobotnim, dobrym dniu powiem Wam, że coraz częściej przeżywam takie doświadczenie. Zbliża się dzień sobotni. Ja mam całkiem sporo tych kazań, które zostały napisane w różnych momentach i kartkuję. Mówię, no to fajne było, ale nie, to nie to. I przekartkuję wszystkie i mówię, no muszę nowe napisać. I tak znowu stało się i dzisiaj. Były pewne myśli, które tak bardzo intensywnie chodziły mi po głowie, że przelałem je i tak prosto z serca chciałem Wam przekazać. Wiecie, bardzo dużo w naszym życiu jest różnych teorii, ciekawych myśli. I to dobrze, bo jesteśmy myślącymi ludźmi, ale chciałbym, żeby dzisiaj w trakcie kazania było przede wszystkim dużo słowa. Tego słowa czytanego, tego słowa, które zmienia nasze życie. I chciałbym rozpocząć od dłuższego fragmentu. To będzie fragment ten bardzo doniosły, ten fragment, który mówi o tym, gdzie dokonało się nasze zbawienie. To są niezwykłe słowa, do których nie sięgamy zbyt często. Być może dlatego, że one wprowadzają jakiś niepokój w nasze życie. Mało tego, te słowa zawsze wprowadzają również niepokój w tym świecie, gdzie króluje diabeł i jego demony. Kiedy cokolwiek złego dzieje się w waszym życiu, to tak dobrą sprawą jest otworzyć właśnie te fragmenty mówiące o ukrzyżowaniu. Bo chociaż nas to przejmuje i przeraża i nie są to słowa, które będziemy czytać w każdych okolicznościach, ale to są słowa, które mają niezwykłą moc. Będę czytał historię ukrzyżowania z Ewangelii Marka. I tam 15 rozdział od 12 wiersza. Spróbujcie może nawet zamknąć wasze oczy i wyobrazić sobie siebie tam gdzieś po drodze, widzących Jezusa, który jest prowadzony na ukrzyżowanie, Jezusa, który jest sądzony, Jezusa, który znosi to wszystko dla ciebie i dla mnie. Na to Piłat, odpowiadając ponownie, rzekł im: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? A oni znowu zawołali: ukrzyżuj go. A Piłat rzekł do nich: cóż więc złego uczynił? Ale oni krzyczeli tym głośniej: ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić lud, wypuścił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. A żołnierze zaprowadzili go na zamek, to jest do pretorium, i zwołali cały oddział wojska i ubrali go w purpurę. Upletli koronę cierniową i włożyli mu ją na głowę i poczęli go pozdrawiać: bądź pozdrowiony, królu żydowski! I bili go po głowie trzciną i pluli na niego, a upadając na kolana, bili mu pokłony. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego purpurę i przeodziali go w jego własne szaty i wyprowadzili go na ukrzyżowanie. Zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego. I przywiedli go na miejsce Golgota, co znaczy miejsce trupiej czaszki. I dali mu do picia wino zmieszane z mirą, ale on nie przyjął. Potem ukrzyżowali go i podzielili szaty jego, rzucając o nie losy. O co, kto by miał co wziąć? A była godzina trzecia, kiedy go ukrzyżowali. Był też wypisany napis z podaniem jego winy: król żydowski. Ukrzyżowali też z nim złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego. I wypełniło się pismo, które mówi: zaliczono go w poczet bezbożników. A ci, którzy mimo przechodzili, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili: hej, ty, który rozwalasz świątynię, a w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego i stąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili z niego i mówili do siebie: innych ratował, a siebie samego wyratować nie może. Niechże Chrystus, Król Izraela, stąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z Nim byli ukrzyżowani, urągali Mu. A o godzinie 6 ciemność zaległa całą ziemię do godziny 9. O godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani, co się wykłada: Boże mój, czemuś mnie opuścił? A niektórzy z tych, co stali obok, gdy to usłyszeli, mówili: oto Eliasza woła. I przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym. To są słowa, które mają niezwykłą moc, które sprawiają, że może nawet właśnie jakiś niepokój pojawia się w naszym sercu. Kim jesteśmy jako ludzie? Co tam się tak naprawdę wydarzyło? A to, na czym najbardziej chciałem skupić dzisiaj uwagę, to to, jak bardzo doceniamy te wydarzenia. To, co Jezus dla nas uczynił. To, że Bóg i Stwórca, prawdziwy Król całego Wszechświata, przyszedł na naszą ziemię. Odrzucił wszelkie bogactwa, chwałę, sławę, królestwa i przyszedł po to, żeby służyć nam jako ludziom, tym, którzy Go opluwają, tym, którzy Go odpychają, znieważają, tym ludziom, którzy Go ukrzyżowali. Chociaż On jest Twórcą tego wszystkiego. Jak bardzo na co dzień, kiedy otwieramy oczy, kiedy zaczyna się kolejny dzień, jak bardzo doceniamy to, co stało się tam na Golgocie. I powiem wam, że tak jak mówiłem, że te słowa być może wprowadzają taki dyskomfort w naszym życiu, to dlatego, że za każdym razem, kiedy je otwieram, to widzę, jaki słaby i marny jestem. Kiedy widzę Boga, który jest tak szlachetny, który tak bardzo gotów jest służyć każdemu człowiekowi, który naprawdę nie żałował wszystkiego. I w tym kontraście widzę siebie, mówię, jestem naprawdę beznadziejny. Dlatego te słowa, ta historia wprowadza w moim sercu taki dyskomfort. Bóg Wszechświata dał wszystko. Naprawdę niczego nie żałował, żeby mnie uratować. Co ja daję w zamian? Jaka moja wdzięczność jest w sercu? I mówiąc te słowa, naprawdę mam na myśli siebie. Co w moim życiu jest najważniejsze? W Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale zapisane są interesujące słowa Pana Jezusa, które nawiązują właśnie do wieczerzy. 14 rozdział od wiersza 16. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wydłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój, albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Jaką my mamy w naszym życiu wymówkę? Pola, woły, żony. Różne sprawy naszego życia, które w jakiś sposób nas powstrzymują. Powstrzymują nas w różnych momentach. Zajmujemy się nimi. I ja to naprawdę mówię również do siebie. I cały czas widzę siebie w tym kontraście z Jezusem, który daje wszystko. Który naprawdę całym swoim sercem umiłował mnie i ciebie. Mam na myśli również te wydarzenia, których ostatnio byliśmy świadkami, kiedy na Ukrainie ludzie walczyli. Walczyli o wolność w jakiś sposób swojego narodu. Walczyli i ginęli. I dlaczego o tym mówię? Dlaczego to pojawia się jakieś polityczne wydarzenie w kontekście Wieczerzy Pańskiej? A to dlatego, że widzę w tych ludziach taką wielką determinację i poświęcenia, którego często mnie brakuje. Bo tak sobie myślę, o co ci ludzie walczyli? Czy warto było ginąć? Zginęło 100 osób. Czy warto było oddawać swoje życie? Czy są jakieś sprawy w moim życiu, za które ja byłbym gotów oddać swoje życie? A może jeżeli nie życie, to właśnie ten czas, albo te środki, albo czy cokolwiek byłbym gotów oddać? I myślę sobie, że jeżeli ludzie w imię, patrząc z perspektywy wieczności i wszechświata, takich małych spraw, małej wartości, tego, żeby komuś żyło się lepiej, w imię jakiejś sprawiedliwości, gotowi są oddać swoje życie, to czy ja w obliczu tego, co Jezus dla mnie uczynił, co ja powinienem zrobić? Kim ja powinienem być? Mówię to również w obliczu wydarzeń, których też w jakiś sposób jesteśmy świadkami. Strasznych dyktatur, które panują na tym świecie. Niewyobrażalnego cierpienia różnych ludzi z powodu chorób, z powodu wykorzystywania nawzajem człowieka przez człowieka. Kiedy nam się dzieje krzywda, to jest bardzo źle, ale w tym samym momencie cierpią ludzie naprawdę strasznie w różnych miejscach. Cierpią dzieci, cierpią niewinni i bezbronni. A najbardziej w tym wszystkim cierpi Pan Bóg, bo On patrzy, że to Jego dzieci, które wołają i płaczą. Ale właśnie dzięki temu wydarzeniu, że Jezus był na tym świecie, te cierpienia mają się skończyć. Ale gdzie w tym wszystkim jestem ja? I w jaki sposób te słowa jakby wymagają jakichś czynów i reakcji, chociaż my wiemy, że to jest przesłanie najważniejsze wynikające z Pisma Świętego. Nasze zbawienie nie jest uczynków. To nie naszą gorliwością, naszymi działaniami jesteśmy sobie w stanie na coś zasłużyć i przekonać Pana Boga. Nie, to naszym zaufaniem do Niego. Ale kiedy naprawdę zaczynamy wierzyć w Jego Królestwo, kiedy naprawdę te wydarzenia z Golgoty stają przed naszymi oczyma, to chcemy dać więcej. To chcemy zmieniać nasze życie. W tej samej Ewangelii, w 14 rozdziale, Pan Jezus mówi dalej tak, 27 wiersz. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Nieraz w naszym chrześcijaństwie zwracamy tak wielką uwagę na te błogosławieństwa i na te radości i mówimy, to teraz z Panem Bogiem to już wszystko nam się będzie układało. Teraz to już będzie wspaniale. Ale Pan Jezus jeszcze dalej dodaje takie słowa. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. I nie mówię tego, żeby wywołać jakieś wyrzuty sumienia. zbić po głowie, ale cały czas wezwanie Pisma Świętego to wezwanie do takiej pokuty, codziennej pokuty, nawrócenia, pragnienia zmiany. I kiedy czujemy, że coś jest z nami nie tak, to jest właściwe uczucie, bo z nami zawsze jest coś nie tak. Tylko Pan Bóg jest święty i doskonały. Ale patrząc na ten obraz krzyża, przychodząc tam i zwracając uwagę na to, kim Pan Bóg jest i co dla mnie zrobił, ja czuję się taki słaby, ale w tych słowach jest również nasze wołanie i pragnienie tego, żeby Pan Bóg wciąż zmieniał moje życie. I to naprawdę o to chodzi. O to nasze ciągłe pragnienie zmiany. O to nasze ciągłą świadomość, że tylko On jest naszym Zbawicielem. Ja naprawdę nic nie mogę zrobić z moim życiem. Mogę tylko przyjść do Niego. I słowa, na których najbardziej chciałbym położyć akcent. Tak jak w tej historii, gdzie Pan wysyła swoje sługi, mówiąc: zaproście na wieczerzę. Mówi, dla kogo ma być ta wieczerza. Wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. I właśnie dla takich jest wieczerza. Jeżeli patrzymy na swoje życie i mówimy: Panie Boże, ja nie zasługuję. Panie Boże, marny jestem. Ciągle się wymawiam. Ciągle mi brakuje. To Pan Bóg mówi, to właśnie dla Ciebie jest wieczerza. Jeżeli czujesz się godzien, to znaczy, że coś jest nie w porządku. Kiedy czujesz się marnie i słaby, to przyjdź na wieczerzę. I tak również ta nasza dzisiejsza wieczerza. Wspomnienie wydarzeń z Golgoty. To czas, kiedy słabi, chorzy, ułomni, ślepi mogą usłyszeć wezwanie, gdzie Jezus mówi: przyjdźcie. Przyjdźcie, bo to wieczerza dla was. I być może wymawialiśmy się w naszym życiu nieraz od tego, co właściwe. Ale my sami siebie to możemy obiecywać i sobie mówić i zarzekać się. Ale nasza jedyna zmiana może nastąpić tylko wtedy, kiedy Pan Bóg zamieszka w naszych sercach. Jest to pewien obraz, jakaś figura, ale to dzieje się, kiedy czynimy coś z wiarą. A przystąpienie do wieczerzy jest właśnie takim działaniem. Pan Jezus mówi, to jest czas, żeby każdy, kto potrzebuje i kto pragnie, i kto czuje się słaby i chromy, i chory, żeby przyszedł, a ja go wzmocnię. I moim pragnieniem jest, żeby sceny tam z Golgoty były cały czas dla nas taką dobrą inspiracją, taką zachętą, że Bóg Wszechświata jest po naszej stronie. To nie jest po to, żeby obciążyć nasze sumienie, ale On przyszedł po to i umarł po to, żeby nasze sumienie oczyścić. Żeby powiedzieć: człowieku, ty nigdy nie będziesz doskonały sam z siebie, ale ja ciebie kocham, bo jesteś moim dzieckiem. I ja umarłem tam na krzyżu, żebyśmy my mogli żyć. Żebyśmy my, słabi i chorzy, mogli przystępować do wieczerzy. I żebyśmy mieli życie. I żeby w tym życiu było coraz więcej chcenia. Coraz więcej radości z tego, że możemy służyć innym. Codzienne przychodzenie nasze do Boga i ta nasza świadomość, kim jesteśmy, tylko to nas może zmienić. Bogu niech będzie chwała za te wydarzenia z Golgoty. Za Jego łaskawość, za Jego ciągłe działanie. Za to, że chociaż my jesteśmy tacy, to On cały czas widzi w nas nadzieję. I jest dla nas wciąż Jego łaska. Niech to rodzi wdzięczność w naszych sercach. Wdzięczność, która prowadzi do czynów, do nowego, lepszego życia. Niech tą dzisiejszą wieczerzę spożywają wszyscy, którzy czują się słabi, potrzebujący, chromi, potrzebujący Jezusa. Amen.